co, jak i dlaczego. Porady na 103 i 106 FM. Mam prawo.
Witam Państwa, Elżbieta Wozowczyk-Leszko. Dzisiaj w audycji rozmawiać będziemy o niebieskiej karcie. Czym jest niebieska karta? Kto ją zakłada? Jaka jest procedura zakładania niebieskiej karty? Także zachęcamy do udziału w audycji, do zadawania pytań. Są ze mną w studiu pani podinspektor Małgorzata Barska z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.
Dzień dobry Państwu.
I aspirant Bartosz Krasoń, kierownik rewiru dzielnicowych Komisariatu Pierwszego w Zielonej Górze. Witam Państwa. Pani Małgorzata Barska jest specjalistą, jeśli chodzi o szkolenia w zakresie niebieskiej karty. Wszystko na ten temat wie. Myślę, że, no nie wiem, czy pani Małgorzata założyła raz jakąś kartę niebieską?
Oczywiście, że tak. W przeszłości mi się zdarzało. Oczywiście, że tak, ale...
Czyli i w praktyce, i w teorii jest pani w tym dobra.
Tak, rzeczywiście, no, pracuję w policji ponad 20 lat, więc właściwie od początku istnienia niebieskiej karty, od tej, kiedy się to zaczęło, no jestem świadkiem tego, jak to się rozwijało i między innymi też cieszę się, że mamy teraz taki etap, jaki mamy, czyli głównie chodzi o tą interdyscyplinarność procedury niebieskiej karty.
To może
bo w przeszłości to było jedynie zadanie policji, a to nie do końca jest, nie do końca mogliśmy w pełni pomóc takim rodzinom.
O historii bardzo chciałabym, żebyśmy kilka zdań powiedzieli, ale wcześniej też przygotowałam razem z panią radcą prawnym honoratą Markwart Nowicką taką prawną definicję przemocy. No bo niebieska karta bezpośrednio łączy się z przemocą. To posłuchajmy, co mówi na ten temat prawo.
Przemoc w prawie polskim jest traktowana jako przestępstwo. Nie chodzi tylko o przemoc fizyczną, czyli nadużycie siły, uszkodzenie ciała, czy też doprowadzenie do śmierci, ale chodzi też o przemoc psychiczną, czyli takie znęcanie się, nękanie, dokuczanie komuś. Także chodzi o każdy rodzaj przemocy, o każdy czyn w rozumieniu takim, że to chodzi o działanie, no nazwijmy to napastnika, czy też jego zaniechanie, czyli na przykład, że ktoś przeciwko nam występuje, właśnie uderza nas, bije, czy też na przykład odbiera nam jedzenie, odbiera nam nasze pobory. To jest ten czyn zaniechania. W prawie polskim od zawsze w kodeksie karnym można znaleźć przepisy, które regulują kwestie przemocy, dlatego że wszystkie przepisy, które mówią o nietykalności cielesnej, o pobiciu, o gwałcie, to wszystko są przestępstwa, które także mogą wydarzyć się w rodzinie i kodeks karny to reguluje. Ustawodawca polski, niezależnie od tego, dla wzmocnienia ochrony członków rodziny, tej niezależności każdego z nas w rodzinie, uchwalił przepisy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Daje to dodatkowe instrumenty, między innymi gminy są zobowiązane do udzielania takiej pomocy rodzinie, w której wystąpiła przemoc. Jest akcja niebieskiej karty, gdzie można być zarejestrowanym nawet bez zgody tej osoby pokrzywdzonej. Jeżeli osoby zajmujące się tą procedurą niebieskiej karty wiedzą o takiej sytuacji, biorą jakby pod opiekę, czy to rodzinę, czy tę osobę. Może być tutaj na przykład odebranie dziecka w sytuacji, kiedy to dziecko jest dotknięte przemocą. Oczywiście są takie sytuacje, że to podlega ocenie pracownika, który się zajmuje tymi tematami i nie jest to pozbawione możliwości zaskarżenia, bo rodzice mogą się nie zgadzać z taką decyzją, oczywiście to zażalić, ale w takiej sytuacji dziecko ma tę ochronę, jeżeli ktoś ma podejrzenie, że jest obiektem przemocy. Najczęściej priorytet jest umieszczenie dziecka u kogoś bliskiego, oczywiście spoza tego środowiska, w którym mieszka na co dzień, a ewentualnie no, w tych dalszych rozwiązaniach, czy to będzie rodzina zastępcza, czy placówka opiekuńcza. Natomiast no, rodzice, jeżeli się z tą decyzją nie zgadzają, mogą się oczywiście od niej odwołać.
Czy ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie jedynie ma za zadanie przeciwdziałać przemocy, czy również chroni ofiary przemocy?
Ustawa określa zadania w zakresie przeciwdziałania, oczywiście zasady postępowania osób dotkniętych przemocą, czyli właśnie udzielaniem tej pomocy i także zasady postępowania wobec osób, które stosują przemoc w rodzinie.
Jaka jest procedura zgłaszania przemocy?
Każdy, kto zauważy, że jakaś osoba jest ofiarą przemocy, ma obowiązek zgłosić to organom ścigania, czy to na policję, czy do prokuratury. Natomiast procedura jest taka, że jeżeli prokurator poweźmie taką wiadomość, że mamy do czynienia z przemocą, to już jest przestępstwo ścigane z urzędu, czyli już nie ma wymaganego przede wszystkim wniosku tej osoby pokrzywdzonej, tylko sama wiedza organów ścigania o tym, że mamy do czynienia z przemocą, nakłada obowiązek wszczęcia postępowania. Natomiast my jako obywatele, czy też pracownicy gminni, którzy zajmują się realizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, mają obowiązek też zawiadamiania organów ścigania.
Tyle radca prawny, jakoś możemy skomentować i przypasować to do rzeczywistości, bo jak wiemy, niebieska karta to jest taki pomysł profilaktyczny, który znaczy nie wiem, czy to tak mogę nazwać, ale już się on, jak wyczytałam, pojawił się w 1997 roku i była to inicjatywa Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Policji właśnie, Komendy Głównej.
I Komendy Głównej. Rzeczywiście program pilotażowy był prowadzony w jednej z dzielnic Warszawy w 1997 roku. Ideą było to, że jakby pierwsze te takie jakby najbardziej widoczne te sytuacje, kiedy mamy do czynienia z przemocą, to są rodziny alkoholowe. Wiadomo, że alkohol jest często związany z przemocą i bardzo często interwencje policji dotyczyły właśnie sytuacji, kiedy
awantura
domowa, tak, alkohol i tutaj związana z tym przemoc. I to sami policjanci uznawali, że te interwencje są szczególne, są inne niż te którzy miały do czynienia w czasie służby, więc w ogóle była taka inicjatywa, żeby stworzyć specjalne, były w dużych miastach, specjalne patrole, które się zajmowały tylko właściwie takimi interwencjami. I to jakby poszło też dalej, ponieważ właśnie Państwowa Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych też uznała, że jakby może nam tutaj w tym pomóc. Stwierdzili, że dobrze by było, żeby była jakby jeden rodzaj, inny rodzaj notatki służbowej, dokumentowania właśnie takiej interwencji, tak. Mhm. I w założeniu było, że policjant, który się zajmuje później taką rodziną, opiekuje się taką rodziną, próbuje znaleźć koalicjantów, czyli kogoś do pomocy, kto może pomóc również rozwiązać problemy w tej rodzinie. Pierwszym takim jakby zadaniem było to, że ta rodzina po tej interwencji nie zostaje sama. I to było właśnie pierwsze zadanie dla dzielnicowych, że dzielnicowy był zobowiązany odwiedzać tę rodzinę. Czyli patrol wypełnia taką notatkę, kopia tej notatki trafiała do dzielnicowego, tam gdzie rodzina mieszka, i dzielnicowy miał obowiązek odwiedzać tę rodzinę i sprawdzać, jak wygląda sytuacja.
O szczegółach powie pan aspirant.
I to ta baza została do dzisiejszego dnia. Czyli to również jest podstawowe zadanie policji w procedurze niebieskiej karty.
Ale przede wszystkim myślę, że warto zwrócić uwagę na fakt, że musimy po prostu wiedzieć, czym jest przestępstwo przemocy, kiedy ono następuje i reagować. No myślę, że tu, żebyśmy mieli taki odruch, żeby widząc, że coś się dzieje, dać znać. No bo tak, pani prawnik mówiła, żeby osobny... jak dzielnicowy czy policjant poweźmie taką informację, no skąd on ma powziąć?
Ja bym tutaj
jak ktoś zadzwoni albo powiem.
Tak, ja bym tutaj chciała, żeby to wyraźnie wybrzmiało, że procedura niebieskiej karty jest czymś zupełnie osobnym od postępowania karnego o przestępstwo z artykułu 207. Czyli procedura niebieskiej karty to jest podejrzenie, że możemy mieć do czynienia z przemocą domową. Po to ona jest, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście te niepokojące sygnały płynące od członków z rodziny, czy od kogoś, kto nas poinformował, czy to jest prawda, czy rzeczywiście mamy do czynienia z przemocą, wtedy oczywiście organy ścigania wszczynają postępowanie.
I wtedy dopiero zaczyna się
ta
procedura prawna,
tak? Postępowanie karne. Natomiast w drugą stronę może być odwrotnie. Może być tak, że ktoś zawiadamia o przestępstwie przemocy i wtedy również policja, najczęściej policjant, ten, który prowadzi dochodzenie, zakłada niebieską kartę właśnie po to, żeby tej pomocy rodzinie udzielić wieloaspektowo. To jest najważniejsze zadanie tej procedury, że instytucje tworzą koalicję po to, żeby pomóc tej rodzinie z wielu stron, kompleksowo. To jest ta interdyscyplinarność.
Czy możemy przez to rozumieć, że założenie niebieskiej karty nie oznacza, że sprawca przemocy pójdzie do zakraty?
Przede wszystkim my wskazujemy tam osobę, która jest podejrzewana, że może być sprawcą, ale jeszcze nie mówimy kategorycznie, że on jest. To jest dopiero... Po to jest ta procedura, żebyśmy sprawdzili, czy rzeczywiście mamy do czynienia z przemocą domową i że z przestępstwem przemocy, tak? Bo to jest zupełnie co innego.
To tak jak
problem w rodzinie może być bardzo skomplikowany. Mogą być podobne objawy, o jakich mówimy przy przemocy domowej, a może się okazać, że procedura się kończy zupełnie inaczej, dlatego że w wyniku tego sprawdzenia okazuje się, że tam nie mamy do czynienia z przemocą, mamy do czynienia z innym problemem w tej rodzinie. Tak też może być.
No to teraz pan aspirant Bartosz Krasoń ma pewne doświadczenie, jeśli chodzi o pracę w tym programie Niebieskiej Karty. Konkretnie, jakie są zadania dzielnicowego, kiedy dzielnicowy wkracza?
W pierwszym momencie, kiedy dzielnicowy dostanie do prowadzenia Niebieską Kartę, kolokwialnie mówiąc, tak jakby zaczyna się opiekować daną rodziną. Czyli musi udać się na miejsce, przeprowadza szeroki wywiad z sąsiadami i także w rodzinie, żeby potwierdzić to, co wcześniej policja czy jakieś inne instytucje zawarły w Niebieskiej Karcie. I tutaj wracając właśnie, jeżeli potwierdzi i sam zauważy, że są przesłanki artykułu 207 Kodeksu Karnego, sporządzając tego dokumentację, jakby przekazuje ją do Wydziału Dochodzeniowego na przykład i jest wszczynane postępowanie z 207. I na tym polega jego też pierwsza wizyta, żeby dokładnie rozeznać się, czy tam są przesłanki przestępstwa. Po drugie, poucza jakby osobę dotkniętą przemocy, informuje i wskazuje instytucje pomocowe, do których można się zwrócić o pomoc, przekazując konkretne dane, teleadresowe, telefony i wyjaśnia. I trzecia najważniejsza rzecz jest praca jakby ze wskazanym sprawcą tej przemocy, czyli z nim musi przeprowadzać rozmowę, informuje go o konsekwencjach prawnych, ale też jego wysłuchuje, bo niejednokrotnie policjanci interweniujący na miejscu mają krótką chwilę na podjęcie decyzji, czy odizolować sprawcę wskazanego, czy nie odizolować. A to dzielnicowy ma właśnie rozważyć, czy dana przemoc istnieje w rodzinie, czy nie istnieje w rodzinie i prowadzi. Po to jest ta niebieska karta.
Powiedział pan, że otrzymuje pan dokumenty. A czy to znaczy, że na miejscu się tych dokumentów nie wypełnia?
To jest w zależności od tego. Aha. Interwencja to jest bardzo dynamiczna rzecz. Jeżeli policjanci
jest awantura, jakieś,
mają
wyobraźmy
możliwość
sobie
wypełnienia
taką
na miejscu niebieskiej karty, to wypełniają ją na miejscu interwencji. Natomiast często jest tak, że osoba jest odizolowana, wskazany sprawca musi być odizolowany i policjanci na miejscu nie mają możliwości wypełnienia tej niebieskiej karty. Natomiast wypełniają ją potem w komendzie i jest ona przekazywana. I po to potem dzielnicowy jedzie, żeby uzupełnić między innymi dane, które nie zostały zawarte, bo nie było takiej możliwości.
No przyznam się, że widziałam taki zestaw niebieskiej karty A, B. To jest trochę
tutaj wróćmy
dokumentacji,
może,
tak?
Wróćmy może do historii, rzeczywiście, bo początkowo, tak jak mówiłam, ta niebieska karta była zakładana tylko i jedynie przez policjantów. Później, po pewnych latach współpracy właśnie, że dzielnicowi i tak szukali pomocy w ośrodkach pomocy społecznej, było dopuszczone, że taką niebieską kartę mogą również zakładać pracownicy socjalni. Teraz, od 2011 roku, jest standaryzacja jakby tej procedury w całym kraju i zgodnie z rozporządzeniem obowiązującym może taką procedurę niebieskiej karty wszcząć aż 5 instytucji. To jest policja, to jest opieka społeczna, pomoc społeczna, to jest oświata, służba zdrowia oraz Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Czyli tak naprawdę do dzielnicowego może trafić karta sporządzona zarówno przez jego kolegów z interwencji, karta sporządzona przez policjanta dochodzeniowo-śledczego, który prowadzi dochodzenie z artykułu 207, a wcześniej nie było informacji o tym, że tam jest procedura niebieskiej karty, ale również kopia właśnie kart sporządzonych przez inne instytucje.
Czyli na przykład nauczyciel czy dyrektor szkoły.
Absolutnie,
albo lekarz.
Tak. Lekarz, pielęgniarka środowiskowa. Mhm. Oczywiście no już tutaj z naszego tego kilkuletniego doświadczenia istnienia zespołu interdyscyplinarnego w Zielonej Górze widzimy, że najwięcej kart jednak sporządza policja i właśnie pracownicy socjalni. No, oświata jest powiedzmy na trzecim miejscu, ale to jest taka trochę obawa. Ja zawsze mówię na wszystkich szkoleniach, że proszę się nie obawiać, bo my tutaj nikogo nie oskarżamy. Tak? Zakładając niebieską kartę, my dopiero mamy podejrzenie, że coś tam do czegoś tam dochodzi. Jakieś objawy nas niepokoją. My nikogo nie oskarżamy, nikogo nie stygmatyzujemy, nikogo nie skazujemy, prowadząc procedurę. A dodatkowo procedura jest obwarowana również przepisami dotyczącymi oczywiście ochrony danych osobowych i tego, że musimy zachować poufność. Każdy, kto pracuje przy procedurze niebieskiej karty przy danej rodzinie, bo że tak powiem, jest to tak, że są powoływane grupy robocze, które się zajmują tylko i wyłącznie tą konkretną rodziną, Może o tym powiemy jeszcze potem, o tej interdyscyplinarności, ale chodzi mi o to, że każda taka osoba podpisuje zobowiązanie do zachowania w tajemnicy, tak, tych danych. Czyli to absolutnie nie może być tak, że my o tym opowiadamy, że coś w takiej rodzinie, o czym czy wiemy. To jest no, profesjonalne zachowanie każdego, kto w tym bierze udział.
Panie aspirancie, z pana doświadczeń i obserwacji, jak zachowujemy się jako społeczeństwo, jeśli mamy wiedzę na temat jakichś zachowań przemocowych?
Znaczy, to już się poprawia troszeczkę, natomiast w dalszym ciągu jest tak, że społeczeństwo woli się nie mieszać. Nie, to nie ich sprawa, ich nie dotyczy. Także nie informują, nie przekazują i rzeczywiście też jest bardzo trudno w rozpoznaniu dzielnicowego uzyskać jakiekolwiek informacje głębsze na temat danej rodziny, bo
tak sąsiedzi nie za
mówiąc,
bardzo
nie
mówią tak,
grudek.
Aha, no tak, czyli jakby
I nie ma tego, natomiast widać poprawę, patrząc na lata przeszłe, że rzeczywiście zaczyna ludziom przeszkadzać to, że widzą krzywdę
ktoś
w innych rodzinach.
Krzywdzi, tak.
Nie mają zgody na to.
Nie wyrażają zgody na to, tak. Poprawy widać, natomiast tak jak była mowa, w dalszym ciągu w większości jest to, karty są sporządzane przez policjantów.
Czyli jednak jest ta interwencja, rozumiem, tak? Czyli co, jeżeli policjant otrzymuje te wiadomości, to znaczy,
ale tutaj,
że interweniował,
nie, tutaj, no, tak
że ktoś zadzwonił.
Nie musi być koniecznie interwencja. Może być też tak, bo i takie sytuacje się zdarzają, że przychodzi do dzielnicowego właśnie ktoś z sąsiadów, kogo poruszył temat, tak?
Aha, i mówi. Tam i tam.
I mówi o tym, że tam i tam jest, że może dochodzić do przemocy, tak? Możemy mieć również
Czy to możemy, przepraszam, zrobić anonimowo na przykład?
No jeżeli mamy taką potrzebę...
Jak przyjdziemy osobiście, no to wiadomo, że...
Oczywiście,
nie,
możemy to zrobić anonimowo. Oczywiście.
Jak ktoś ma taką obawę, o czym mówi pan aspirant.
Tak, jeżeli jest taka obawa, możemy to zrobić anonimowo, dlatego że i tak policjanta zadaniem będzie sprawdzenie właśnie i pogłębienie tej wiedzy, czyli my dotrzemy pod ten adres. No tutaj musimy uczciwie przyznać, że niestety, ale zdarzają się karty niebieskie założone złośliwie. Tak, że rodziny często wykorzystują to w czasie rozwodu. Jedna strona myśli, że może drugiej dokuczy, zakładając niebieską kartę. Nie jest to prawda, dlatego że to, tak jak mówię, to nie jest tak, że my tutaj zakładamy niebieską kartę i tego nie sprawdzamy. To jest sprawdzone, ale... i bardzo często później przy zakończeniu procedury jest to wypisane. Także karta została założona dlatego, że w rodzinie toczy się postępowanie rozwodowe i był to jakby, miał to być argument przeciwko drugiej stronie. Tak?
Ale policjant, ten, który się tym zajmuje, potrafi to rozpoznać, panie aspirancie?
Nie,
czy
on weryfikuje informacje, on
czy to dopiero
nie
na
jest
pozycji
w stanie
sądu
rozpoznać, natomiast on weryfikuje informacje, które są zawarte w tej niebieskiej karcie, robi rozpoznanie, ale od tego są grupy robocze właśnie, z których wchodzi szereg ludzi, którzy pracują i ze sprawcą wskazanym, w tym przypadku, jeżeli mówimy na przykład o rozwodach, rzekomym może być, i ze sobą dotkniętą. Także to nie jest jakby decyzja dzielnicowego. Dzielnicowy robi rozpoznanie, przekazuje to na grupie roboczej. Inne instytucje też robią, wykonują swoje czynności w ramach swoich kompetencji. I w ten sposób jest potem weryfikowana słuszność.
To jest właśnie to, o czym mówimy, tak?
Czyli
że teraz mamy
psycholog,
etap,
socjolog,
tak,
pedagog,
że jest
terapeuta.
Interdyscyplinarność pomocy, tak? Że tak jak kiedyś ta procedura ciążyła całkowicie na policjantach i to policjanci musieli szukać sobie policjantów, teraz jest to określone w rozporządzeniu. Tak, że zespół interdyscyplinarny jest tworzony w każdej gminie, bo to jest obowiązek samorządu, i w tym zespole pracują specjaliści z różnych dziedzin, po to, żeby to była kompleksowa pomoc takiej rodzinie.
No tak, tylko że wiemy, że nie we wszystkich samorządach są takie zespoły interdyscyplinarne.
Nie, myślę, że tutaj to akurat jest we wszystkich są, natomiast oczywiście jakość ich działania jak zwykle zależy od ludzi, tak? Są gminy, gdzie się to dzieje faktycznie bardzo sprawnie, są takie, w których jest to po prostu traktowane jako zadanie obciążające. I to wszystko zależy od ludzi, jak zwykle.
324 22 55 i 801 327 462. Zachęcamy państwa do udziału w audycji, zadawania pytań. Może jakaś refleksja przyjdzie do głowy tuż po wiadomościach motoryzacyjnych, które przedstawi redaktor Zbigniew Roszczyk. Kontynuujemy rozmowę na temat niebieskiej karty. W studiu podinspektor Małgorzata Barska z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze i aspirant Bartosz Krasoń, kierownik rewiru dzielnicowych Komisariatu Pierwszego w Zielonej Górze. dobrze. Skończyliśmy wątek na interdyscyplinarności, co jest istotną
tak,
rzeczą.
Chciałabym rzeczywiście o tym opowiedzieć, bo mogę powiedzieć, że byłam jakby też no, świadkiem tworzenia się właśnie procedury w takiej formie, bo w wielu miejscach w Polsce to była inicjatywa oddolna, że jeszcze bez rozporządzenia i bez ustawy powstawały właśnie takie nieformalne zespoły, które niosły pomoc tym rodzinom. I to z tego się zrodziła idea, żeby właśnie tworzyć takie już sformalizowane zespoły we wszystkich gminach. W Zielonej Górze taki zespół interdyscyplinarny do pomocy przede wszystkim dzieciom krzywdzonym, bo to od tego się zaczęło, powstał już w 2008 roku i byli tam zarówno właśnie pracownicy socjalni, jak i sędziowie, kuratorzy,
przedstawiciele organizacji pozarządowych też.
Tak, i działaliśmy, to były absolutnie spotkania nieformalne, to było tylko na zasadzie podpisanych umów, porozumień między
instytucjami.
Inicjatorem był wtedy Uniwersytet Zielonogórski. Tam powstało jakby takie źródło tego, żebyśmy taki zespół powołali w Zielonej Górze. On świetnie działał i właściwie do czasu powołania tego zespołu zgodnego z rozporządzeniem w 2012 roku ten zespół działał. Również na bazie członków tego zespołu powstał właśnie ten w 2012 przy naszym zielonogórskim MOPS-ie. Większość członków tamtego zespołu została przez pana prezydenta powołana. Czyli też można powiedzieć, że właśnie byliśmy takimi też pierwszymi, którzy tą interdyscyplinarność jakby przećwiczyli już wcześniej, zanim w ogóle to weszło w życie, zanim to rozporządzenie zostało wprowadzone w życie. I tak się działo w całym kraju. Stąd taki pomysł był, żeby to jednak usystematyzować, żeby taki rodzaj pomocy, standaryzacja była jakby w całym kraju, żeby dotyczyła i mniejszych miejscowości, i większych miejscowości.
Czy możemy podać jakieś dane, panie aspirancie? Tak, może niekoniecznie statystyczne, takie powiedzmy obliczenia własne, czy tych kart przybywa, czy ubywa ich dlatego, że ludzie mają większą świadomość tego, że stosowanie przemocy jest przestępstwem i po prostu tego nie robią, bojąc się kary, albo są po prostu jakoś inaczej tam kanalizują swój stres. Pani podinspektor.
Myślę, że to nie jest tak, że tej przemocy przybywa, tylko rzeczywiście, tak jak pan aspirant powiedział, jest większa świadomość ludzi, mniejsza zgoda, mniej i często więcej sytuacji jest ujawnianych. To jest rzeczywiście, to jest prawda, że mamy więcej sytuacji ujawnianych takich z roku na rok, ale zjawiskiem, które nawet dzisiaj było poruszane u nas na spotkaniu, bardzo niepokojącym jest to, że wzrasta zdecydowanie liczba niebieskich kart, w których wskazanymi jako sprawcy są osoby nieletnie.
I o czym doświadczyć?
Czyli nieletni, nastolatki, którzy są sprawcami przemocy wobec własnych rodziców czy wobec własnych dziadków. I to jest bardzo niepokojące zjawisko, bo no, z taką przemocą mieliśmy do czynienia już wcześniej, że dorosły syn mieszkający na przykład ze swoimi rodzicami często też jest sprawcą przemocy wobec nich, ale tutaj mówimy o tych młodszych, tak? O tych nastolatkach, kilkunastoletnich osobach, które faktycznie rodzice sobie nie radzą, nie potrafią, doznają faktycznie czasami przemocy fizycznej i rzeczywiście zakładana jest wtedy procedura niebieskiej karty. No, jest to jakieś niepokojące zjawisko, tak? Mówiąc o tym, że ta agresja tych nastoletnich osób niestety wzrasta.
No i w takiej sytuacji, jeśli to są niepełnoletnie osoby, to...
Niczego to nie zmienia. Procedura niebieskiej karty może być prowadzona wobec osoby nieletniej. Oczywiście, tak jak mówiłam, przy tej interdyscyplinarności również w Zielonej Górze zaangażowany jest sąd rodzinny i kuratorzy rodzinni, także absolutnie tutaj zadań dzielnicowego też to jakby nie zmienia. Dzielnicowy też odwiedza rodzinę, sprawdza, co się dzieje. A sąd dla nieletnich może również wszcząć postępowanie wobec tego nieletniego. No jest popełnienie przestępstwa przez nieletniego jest czynem karalnym, czyli jeżeli rzeczywiście uzna sąd, że zostało popełnione przestępstwo z artykułu 207, również nieletni za nie odpowie.
Czyli to nie jest tak, że nieletni może się spodziewać, że nic mu za to nie będzie, bo jest nieletni. To,
tak,
to niestety. No to właśnie, w tej kwestii też życzymy zdrowia dużo pani podinspektor, ale widocznie na służbie tam gdzieś przywiało. Tak? Pani radca prawny honorata Markuart Norwicka powie również nam o tym, jakie nam grożą kary za stosowanie przemocy. Jakie środki prawne stosuje się wobec sprawców przemocy?
Odpowiedzialność karną za konkretne czyny, za konkretne zdarzenia przewiduje oczywiście kodeks karny. I na przykład w kodeksie karnym ustawodawca podaje, że kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą, z którą pozostaje w tak zwanym stosunku zależności, wykorzystując czy to wiek tej osoby, czy na przykład chodzi o osoby małoletnie, czy też właśnie osoby starsze z tytułu wieku już nieporadne, czy też stan fizyczny, upośledzenie fizyczne bądź psychiczne takiej osoby, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Natomiast ostrzejszą karę ustawodawca przewidział w sytuacji, kiedy prześladowca dokonuje tych swoich czynów jeszcze z takim dodatkowym okrucieństwem, czyli mamy tu jakieś dodatkowe znęcanie się, wówczas podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Poza tym może być taka sytuacja, że taka osoba prześladowana, nękana może targnąć się na swoje życie. Wówczas osoba, która do tego poniekąd doprowadziła, podlega odpowiedzialności karnej i wówczas jest to kara pozbawienia wolności od 2 do 12 lat. I tu nie chodzi o ten skutek czy efekt, że ta osoba, która targnęła się na swoje życie, faktycznie osiągnęła ten zamierzony skutek. Wystarczy sama jej próba samobójcza i już sprawca podlega takiej odpowiedzialności.
Ale wydawać się może, że specjalnie ta ustawa ani kodeks karny nie zniechęca sprawców przemocy, bo statystyki wykazują, że sporo jest takich wydarzeń w polskich rodzinach.
To mam nadzieję, że moja dzisiejsza wypowiedź będzie jednak takim, no nazwijmy to straszakiem, bo odpowiedzialność karna może być dotkliwa, bo jednak jest to przede wszystkim kara pozbawienia wolności i te granice osadzenia, te lata, które ustawodawca przewidział, no to tak jak powiedziałam, 5, 10 lat, może być i 12, więc myślę, że osoby, które dopuszczają się tej przemocy, mam nadzieję, że to usłyszały i zastanowią się następnym razem, żeby do takich czynów nie dopuszczać. Natomiast te osoby, które są ofiarami, też muszą o tym pamiętać, że te osoby nie są bezkarne, które przeciwko nim występują. Muszą osoby te mieć świadomość taką, że mogą skorzystać z różnych możliwości. Są różne stowarzyszenia, organizacje, które zajmują się pomocą ofiarom przemocy.
Takich organizacji, takich momentów, w których możemy poprosić o pomoc, w takich miejsc, w których możemy o pomoc poprosić, jest bardzo dużo, o nich też może uda nam się jeszcze powiedzieć, ale skomentujemy wypowiedź
pani. Tak, chciałam
radcy.
Tutaj powiedzieć o tym zagrożeniu karą, że tak naprawdę ideą właśnie tej procedury niebieskiej karty i tej pracy interdyscyplinarnej nad rodziną jest to, że nie do końca chodzi o to, żebyśmy tego sprawcę koniecznie wsadzali do więzienia, tak? Często jest to ojciec rodziny, który po prostu się zagubił w wyniku różnych tam wcześniejszych doświadczeń czy braku świadomości. Nie chodzi o to, żebyśmy go wsadzali do więzienia, pozbawiali pracy, a jednocześnie pozbawiali rodzinę dochodu. Chodzi o to, żeby przerwać przemoc, tak? Przerwać to zjawisko, a niekoniecznie celem jest naszym wsadzanie do więzienia. Oczywiście, jeżeli mówimy o sytuacjach drastycznych, kiedy już nie ma innej możliwości i trzeba sprawcę odizolować i posadzić do więzienia, takie rzeczy się dzieją. Ale generalnie sprawca jest zobowiązywany do tego, żeby się poddać terapii.
I tak? Właśnie tu o tą terapię chcę zapytać.
Są prowadzone terapie dla sprawców i bardzo często wynikiem takiej terapii jest chociażby to, że no zwiększa się świadomość, tak, że można w inny sposób rozmawiać, w inny sposób rozwiązywać problemy, że niekoniecznie agresja. No jakby no ta terapia po to jest, tak? I często bardzo jest to praca taka nad rodziną prowadzona, że ta przemoc faktycznie się kończy.
Proszę słuchawki na uszy. 324 22 55 i 801 327 462 to nasze numery telefonów w studiu Radia Zachód. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry pani.
Dzień dobry panu.
Proszę pani, no, zaznaczono mi tutaj, jaki temat będzie. I słyszę, że tam policja też jest.
Tak, bo policja prowadzi procedurę niebieskiej karty.
No niebieskiej karty. Policjantów pytać od tego, czy oni rozumieją, na czym polega przemoc. Bo myślę, że nie. Wrobiono nas, proszę pani, w wielką, parszywą robotę.
A czy pan jest policjantem?
Proszę pani, nie jestem policjantem, to kogo wrobiono? Ale wiele na ten temat wiem. Wrobiono nas w wielką, parszywą robotę, proszę pani. I już tu zadaję pytanie, czy policjanci wiedzą, dlaczego jest RODO w Polsce? Odpowiem za nich, że nie wiedzą. Teraz to jest cały czas w związku z tą przemocą. I teraz, proszę pani, o co idzie? Chodzi o to, żeby Polacy jeden na drugich donosili. Chodzi o to, żeby rodziny były niszczone. O to chodzi z przemocą. Chodzi o to, żeby można było majątki Polaków przejmować. I o to chodzi. Czy policjanci rozumieją te rzeczy? To bym wiedzieć.
Dobrze, to postaramy się tutaj odpowiedzieć. Pani podinspektor i pan aspirant. Czy pani rozumie, pani Małgorzata?
Gwarantuję panu, że wszyscy policjanci od początku szkolenia, już na szkoleniu podstawowym, są zaznajamiani zarówno z definicją przemocy, jak i z tym, na czym polega procedura niebieskiej karty, i są szkolenia prowadzone również z fachowcami z zewnątrz, także na pewno policjanci potrafią rozpoznać zjawisko przemocy domowej i absolutnie nie łączyłabym procedury niebieskiej karty z jakąkolwiek polityką dotyczącą danych osobowych, RODO, czy niszczeniem polskich rodzin. Absolutnie nie.
I mam jeszcze jedno pytanie. Halo?
Tak, słyszymy.
Proszę pani, ja przebrałem się kiedyś za babę w internecie i zadałem pytanie tego typu. Zakochałam się, jak mam zniszczyć męża? Otrzymałem odpowiedź z jednego z forum kobiecych, że proszę założyć sprawę o znęcanie. W tym się mieści również niebieska karta. Takie jaja się dzieją. Co wy ludziom ściemniacie o tym znęcaniu się? Dajcie ludziom zarobić, nie będzie znęcania się. I tyle.
O, proszę pana, to jest naiwne, to jest absolutnie naiwne myślenie.
Która gnębi Polaków. Zasługi ich na przykład są takie w powstaniu styczniowym.
O Boże. Ja myślę, że to już troszeczkę za daleko.
Tak, za daleko pan się posuwa. A proszę, poczytać o zjawisku przemocy domowej w Stanach Zjednoczonych, w innych bogatych krajach, w Wielkiej Brytanii. Przemoc domowa nie ma znaczenia, jaka jest status materialny, jakie jest wykształcenie, co robi rodzina, czym się zajmuje, gdzie mieszka. Przemoc jest, dotyczy w ogóle działania człowieka w wielu aspektach i również przemoc w rodzinie istnieje w wielu środowiskach, w wielu społeczeństwach.
Tak, to jest bardzo stereotypowe myślenie, że przemoc jest tylko tam, gdzie jest alkohol. To już dawno w ten sposób nie rozmawiamy. Dziękujemy za ten głos, ale mamy drugi. Proszę słuchawki mieć na uszach. Halo, halo.
Dzień dobry,
witamy.
Ja tak krótko wyłuszczę, co mam wyłuszczyć. Ja powiem, że mi chodzi o takie coś. Mąż ponad 5 lat temu mnie opuścił. Nie dokończył żadnych tutaj spraw dotyczących w ogóle bytu, mieszkania. Ja wszystko opłacam. No, przeżyłam to okropnie. Byłam po prostu jakiś czas w depresji, później znowu się podniosłam, później znowu. I teraz takie sprawy bytowe są do wyjaśnienia. Przy rozdzielności majątkowej, chociaż była pozaocznie, bo on już mieszka gdzie indziej, bardzo daleko, ustalono jego adres, ale w dalszym ciągu mamy sprawy do załatwienia. On po prostu udaje albo, no to w ogóle nigdy z nim kontaktu nie miałam, ani telefonicznego, ani żadnego. I co ja mam w tej sytuacji robić? Ja przepłacam po prostu to wszystko zdrowiem, bo ja nie umiem sobie z pewnymi problemami poradzić. A moje dzieci też mają rodziny i nie zawsze są w sytuacji, żeby po prostu być przy mnie i mi pomóc. Proszę o odpowiedź,
postaramy się to skomentować.
Pytania, to proszę.
Tutaj bardziej chodzi chyba już o rozwiązanie tych spraw cywilnoprawnych. I najlepsze, co mogę pani polecić, to rekomenduję, żeby pani rzeczywiście skorzystała z pomocy bezpłatnej prawników, którzy są chociażby w Zielonej Górze w Stowarzyszeniu Baba, czy w Terenowym Komitecie Ochrony Praw Dziecka na ulicy Piaskowej. Tam również jest możliwość otrzymania bezpłatnej porady prawnej. Po prostu trzeba tutaj z prawnikiem usiąść, sprawdzić, jaka jest rzeczywiście pani sytuacja i rozważyć, co można zrobić. Ale niestety tutaj jedynie droga sądowa pozostaje.
Mamy kolejny telefon. Halo, dzień dobry. Halo, halo.
Halo, dzień dobry.
Tak, słuchamy pana. Halo? Tak, słyszymy, jesteśmy na antenie, tak?
Dobrze, ja bym samochodem akurat.
No słyszymy też.
W ten sposób mogę rozmawiać, ale u mnie jest taka sytuacja na przykład, że u mnie, w moim przypadku było tak, że moja żona nade mną się znęcała psychicznie, doszło do rękoczynów, doszło do bicia, doszło do takich sytuacji, do takiego prania psychicznego mnie. To jest po prostu trochę dziwne, że facet jest w tym momencie poszkodowany, ale taka sytuacja miała miejsce, że nawet miałem myśli samobójcze. Na dzień dzisiejszy jestem w stanie powiedzieć, że dzięki Bogu nic się nie wydarzyło, nic się nie stało. I teraz sprawa rozwodowa trwa już ponad 2 lata. Oczywiście była policja, były obdukcje, była niebieska karta, wszystkie cuda, wszystkie papiery na to są. Łącznie z tym, że udowodniłem żonie zdradę, tak? I teraz, a nasz sąd w Zielonej Górze stwierdził, że wina jest po obu stronach. Jak to jest możliwe, niech pani mi powie. I teraz, że moja żona składa fałszywe zeznania przed sądem, nie ma na to sposobu, nie ma na to kary dla niej.
Niestety, myślę, że przede wszystkim
możemy tu powiedzieć, tak, że to nie jest jakiś odosobniony przypadek, który pan tak, porusza, o tym mówiłam, bo pani przed chwilą mówiła.
Że z roku na rok wzrasta również liczba kobiet, które są wskazywane jako sprawcy przemocy, także na pewno to nie jest tak, że tylko kobiety doznają tej przemocy, także mężczyźni, absolutnie, ale w pana sytuacji tutaj konkretnie możemy się odnieść, no to jedynie też, że zostaje wykorzystywanie środków prawnych, tak? Czyli nie wiem, jeżeli korzysta pan z pomocy adwokata, który pana reprezentuje, być może on mógłby uruchomić jakieś wnioski dowodowe w tym toczącym się postępowaniu.
Rozumiemy, że już tu wiele rzeczy zostało zrobione w tej sprawie.
Tak, no to jest, teraz chodzi o rozwód, tak? O przeprowadzenie rozwodu, o to, żeby pan rozumiem, chciałby, żeby był rozwód orzeczony
bez orzekania?
Nie, z orzeczeniem o winie drugiej strony. No to tutaj już jedynie mogę poradzić to, żeby skorzystać rzeczywiście z pomocy prawnika.
Natomiast my nie mamy wpływu na wyroki sądowe.
Widzi pani, wszystko jest czarno na białym. No i sąd żadnych konsekwencji nie wyciąga od kobiety, która ewidentnie kłamie i która była winowajcą tego wszystkiego.
No dobrze, no ale to w takim razie, czy w sądzie to... Tak, no to... Nie wiem, kto w sądzie zadawał pytania tak drugiej stronie po to, żeby ewentualnie rzeczywiście wyciągnąć to, że to są nieprawdziwe zeznania. No tutaj jedynie mogę panu poradzić rzeczywiście pomoc prawnika, bo no, my jako policjanci już na to wpływu absolutnie żadnego nie mamy.
No są też takie w organizacjach pozarządowych takie przygotowanie do sprawy.
Do sprawy sądowej, tak. Tutaj musi pan po prostu...
Prowadzi to prawnik oczywiście, ale nie ma sprawiedliwości. Ach,
czyli pan po prostu czuje się źle wysłuchany.
Czyli reprezentuje pana prawnik w tym postępowaniu, tak? Ma pan adwokata.
No to tutaj prosiłabym...
No to tutaj musi pan od swojego prawnika wymagać chyba trochę więcej aktywności. Tak bym powiedziała.
Mój prawnik na pewno robi, bo ja jestem przy tych wszystkich sprawach, robi to, co może, ale po prostu z drugiej strony sąd nie robi nic. Mając taki materiał dowodowy, to gdyby to było w drugą stronę, to ja już bym na pewno siedział.
Ja myślę, że... Ja sobie zanotuję ten przypadek będzie kolejna audycja z udziałem sędziów, którzy by wtedy powiedzieli, jak się takie rozstrzygnie.
No tu mogę tylko panu powiedzieć też, no istnieje w naszym państwie dwuinstancyjność sądów, czyli że jeżeli nie będzie pan zadowolony z wyroku sądu tej instancji, która rozpatruje, tak, no to można się zawsze będzie od tego wyroku odwołać, tak, do wyższej instancji, więc... To jedynie to pozostanie.
Akurat policjanci nie mają, panie aspirancie, wpływu na wyroki.
Nie mamy żadnego wpływu na wyroki.
Często policjanci, którzy uczestniczą w procedurze niebieskiej karty, są wzywani jako świadkowie na rozprawę. To tak oczywiście się zdarza. Czy policjanci z interwencji, to się zdarza.
No chyba nie bardzo pomogliśmy panu, ale...
No jedynie tutaj mówię, to już wyczerpanie środków prawnych pozostaje w tej sytuacji. Jedynie korzystanie z tego, co daje nam prawo. Nic innego tutaj zrobić nie możemy.
Mówię, prawo Temida, która oczywiście jest ślepa i musi posłuchać z jednej z drugiej strony informacji, to nic tutaj akurat nie ma wspólnego z sprawiedliwością.
Z pewnością musi być panu ciężko z takim poczuciem.
Tutaj też bym poradziła, bo to przecież, tak jak pan powiedział, że no były tam sytuacje trudne psychicznie, poradziłabym panu również, żeby nie wstydzić się i skorzystać faktycznie z pomocy terapeuty. Po prostu wzmocnić siebie w tym wszystkim. To też by było istotne.
Ja jestem wzmocniony, że po prostu ponad dwóch lat się rozwodzę. To psychicznie z jednej strony już jestem spokojniejszy, bo już nie mam jak gdyby nad sobą władzy tej kobiety, tak? Ale z drugiej strony rozwala mnie właśnie, ten brak kary, bo musi być jakaś kara. No nie może tak być, że kobieta może niszczyć faceta w każdy sposób, jaki chce. Na to są po prostu dowody.
Ale jeżeli pan uważa, że żona złożyła fałszywe zeznania przed sądem, to oczywiście również to pan może zawiadomić prokuraturę o tym, że złożyła fałszywe zeznanie. I to będzie rozpatrzone.
Ja do prokuratury złożyłem złożyłem tam dwa wnioski, oczywiście prokuratura też umyła ręce, powiedziała, że to nie należy do nich i tak dalej, no i co? Składać można tak bez końca takie dokumenty, no ale...
No, my na pewno z pozycji tutaj studia radiowego nie jesteśmy w stanie rozwiązać, rozumiem. No ale rzeczywiście trudna sprawa. W kolejnych audycjach może uda mi się takich gości zaprosić, którzy by z punktu widzenia sali sądowej mogli to rozpatrzyć. Dziękujemy. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. No rzeczywiście no, z takich sytuacji przemocowych różne historie wynikają. Jak tu pani podkreśla, że agresja kobiet też rośnie i nie unikamy takiego mówienia o statystykach, które wskazują również kobiety jako sprawców przemocy nie tylko wobec dzieci, ale również wobec swoich mężów i partnerów.
Tak jest, rzeczywiście. Tak jest i tutaj działanie dotyczy, takie samo działanie dotyczy właśnie obu stron, czyli taka sama pomoc jest udzielana mężczyznom, jak i kobietom i kobiety również uczestniczą w terapii sprawców, także...
Mamy kolejny telefon. Halo?
No, dzień dobry.
Dzień dobry.
Proszę Państwa, sprawa, którą poruszę, jest w przeszłości, to jest rok 2016, kiedy miało miejsce ostatnie wydarzenia, jest zawieszona, a moje odniesienie wobec Państwa jest retoryczne. Nie oczekuję odpowiedzi, żadnej opinii na ten temat, dlatego, że jeżeli ja przeżyję oczekujące mi operacje, no takie dość niebezpieczne, to ja do tematu powrócę oficjalnie. Oficjalnie Radio Zachód i w ogóle wszędzie w całych mediach, bo ta przeszłość na pewno powróci. A jak ona była? Po to tylko, żeby mnie wyrzucić z domu. Byłem tutaj duszony, obijano mi głowę, bity, kopany, złamano mi trzy żebra, wyrzucano z domu, wypierdalaj, nie wracaj, bo zabiję i tak dalej, i tak dalej. Ja te sprawy zawieszam, bo terapeuta, który stosował wobec mnie tego typu zabiegi, nie żyje. Ale jest jeszcze ktoś, kto do tego tematu powróci, dlatego się obawiam, w jakiej mierze, jakich metod teraz będą używać, bo to jest nieuniknione. Ja na razie tylko tyle dałem zwiastun dla Radia Zachód i dla Państwa będących w studiu, dlatego że sprawę, którą zgłosiłem na policję, zakończyło się na etapie dochodzenia. Policjantka prowadząca dochodzenie oskarżyła mnie, chciała mnie zamknąć, postawić przed sądem i umorzyła dochodzenie z powodu braku dowodów. To jest nieprawdą, czy złamane żebra, szpital, pobicia i tak dalej. Jeszcze raz proszę, żadnego słowa na ten temat, ja powrócę do tematu. Dziękuję Państwu.
A dziękujemy za ten telefon. To jest kolejny dowód na to, że przemoc po prostu tak istnieje. I dotyczy, to nie jest...
I jest wieloaspektowym zjawiskiem,
tak,
oczywiście.
I to nie jest, że my wymyślamy, że są takie zjawiska w społeczeństwie, ale...
Myślę, że nie ma rodziny, w której, no tak może taką kontrowersyjną tezę, ale uważam, oczywiście mówimy o rodzinie szeroko rozumianej, że nie ma rodziny, w której nie ma problemu alkoholizmu i nie ma rodziny, w której nie byłoby problemu przemocy.
No tak,
tak bym mogła powiedzieć.
Na co dzień pewnie też się zdarzają w każdym domu jakieś kłótnie na jakimś tam poziomie emocjonalnym. Nie zawsze musi dochodzić do takich sytuacji, żeby interweniowała policja, ale no nie oszukujmy się, przemoc istnieje.
Tak, i tutaj chyba też taki apel do wszystkich Państwa. Nie zamykajcie oczu, nie uważajcie, że to jest nie wasza sprawa, tylko faktycznie reagujcie, pomagajcie. Bardzo często pierwszą rzeczą jest to, że wyciągniemy rękę do osoby pokrzywdzonej i powiemy jej, że wiem, co się dzieje i jeżeli chcesz pomocy, to ja ci pomogę, nie jesteś tym sam.
5 minut pozostało nam do zakończenia audycji. Nie wiem, czy zdążymy odebrać jeszcze jeden telefon. Halo, dzień dobry. Halo, halo. Jesteśmy na antenie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witamy.
Proszę panią, ja mieszkam w Zielonej Górze i chciałabym zapytać, skąd mieszkańcy mogą wiedzieć, kto jest ich dzielnikowym?
Bardzo konkretne pytanie. Dziękujemy. Konkretne. Panie aspirancie.
Już odpowiadam. Każdy dzielnicowy z imienia, z nazwiska, z numerem kontaktowym telefonu, dane jego są umieszczone po pierwsze na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.
No dobrze, ale nie mam dostępu do internetu. To co robię wtedy?
Po drugie, chciałbym zaznaczyć, w zeszłym roku była prowadzona akcja, gdzie po wszystkich wspólnotach mieszkaniowych, spółdzielniach były roznoszone ulotki z imieniem, z nazwiskiem dzielnicowego, z numerem kontaktowym, a także z jego zdjęciem, z prośbą o wywieszenie ich w gablotach, co, nie będę ukrywał, nie spotkało się też jakby z odmowami niektórych wspólnot mieszkaniowych, które twierdziły, że jest to zaśmiecanie ich klatek takimi rzeczami. Po trzecie, zadzwonić można na numer Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze i dyżurny poda, kto jest dzielnicowym danej ulicy i danego rejonu. Także z ustaleniem dzielnicowego
ale
nie ma...
Ale tutaj może pani konkretnie pomożemy. Jeżeli pani chce nam podać, na jakiej ulicy pani mieszka, to...
Na ulicy Dąbrówki. Ulica Dąbrówki jest to, proszę pani, teren komisariatu drugiego Policji w Zielonej Górze. Jeżeli pani ma gdzie zapisać, to mogę automatycznie podać bardzo numer proszę. Telefonu.
Jest pani gotowa? To podamy od razu. Proszę bardzo.
476 12 11. To jest dyżurny drugiego komisariatu.
Wolniej troszkę.
12 11. To jest dyżurny drugiego komisariatu w Zielonej Górze. I on konkretnie pani wskaże z imienia, z nazwiska i poda numer komórkowy dzielnicowego, kto jest pani dzielnicowym.
Z przodu 68 oczywiście.
Miłego dnia. Dziękujemy bardzo. To myślę, że jeszcze raz powinniśmy powtórzyć audycję na temat pracy dzielnicowych, tak. Bo była kiedyś taka audycja już, a okazuje się, że wiedza jeszcze jest nie do końca pełna.
To znaczy okazuje się rzeczywiście, że chyba powinniśmy powtórzyć też tą akcję z wywieszaniem informacji, bo to jest pewnie mieszkanka
bloku. Na moim
bloku.
Osiedlu ja nie widziałam, żeby były takie. To widocznie tak, tutaj... z nieprzychylnością się spotkaliśmy. Spotkała ta akcja na moim osiedlu. Bardzo dziękuję Państwu za udział w audycji.
Dziękujemy.
Za wszystkie dziękujemy. Wskazówki. Mam nadzieję, że też Państwo sobie zrobili notatki i w odniesieniu do telefonów, które były moim zdaniem ciekawe. W studiu byli Państwo podinspektor Małgorzata Barska z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
I aspirant Bartosz Krasoń, kierownik rewiru dzielnicowych Komisariatu Pierwszego w Zielonej Górze. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Audycję zrealizował Hubert Pietroński, za co bardzo dziękuję. Elżbieta Wozowczyk-Leszko, do usłyszenia.